ten okres, zamykając się pomiędzy 39 a 89 rokiem, te 50 lat minionego już przecież wieku, było rzeczywiście okresem dla Kościoła w Polsce niezwykle trudnym i wymagającym. Bo pierwsza część tego okresu to sama okupacja i wojna, gdzie polskie duchowieństwo, bo tu może jeszcze warto by doprecyzować jedną rzecz. My mówimy, ja mam takie wrażenie, że nadużywamy pojęcia Kościół. Nadużywamy pojęcia Kościół, bo w istocie przecież należałoby mówić bądź to o walce reżimu komunistycznego z religią w ogóle jako taką, a w przypadku Polski oczywiście to chodzi o chrześcijaństwo, czy o katolicyzm w sensie dosłownym. A jeżeli mówimy o walce instytucjonalnej, to ona była skierowana przede wszystkim przeciwko Kościołowi instytucjonalnemu, przeciwko hierarchii, przeciwko duchowieństwu. I teraz, jeżeli w ten sposób rozumiemy Kościół, choć dziś niektórzy bronią się przed takim utożsamianiem samego pojęcia wyłącznie z duchowieństwem i wyłącznie z hierarchią, co skądinąd jest pewnie słusznie, ale jeżeli roboczo tak będziemy rozumieć to pojęcie, no to wtedy chyba wielu nieporozumień rzeczywiście uniknie. A więc duchowieństwo polskie w tym okresie stanęło rzeczywiście wobec niezwykle trudnych wyzwań, bo 5 okupacyjnych lat to przede wszystkim taka patriotyczna powinność bycia z narodem poddanym rygorom okupacji. I tutaj polskie duchowieństwo, jeżeli w ogóle można mówić w ten sposób, w pełni zdało egzamin z tej postawy. Jeżeli jego miernikiem będzie ofiara złożona, ofiara życia, bo do tego się sprowadza, to my znamy dzisiaj tych duchownych, którzy zostali zabici przez okupanta, co podnieśli śmierć w wyniku okupacji nazistowskiej. Znamy liczbę, około 2200 duchownych świeckich i zakonnych. Ale ciągle jakby nieznana jest liczba tych duchownych, którzy ponieśli śmierć od ręki okupanta sowieckiego, czy też pod okupacją sowiecką. A można śmiało zakładać, że to jest przynajmniej ten sam rząd wielkości, jeśli nie wielokrotność tego, co działo się na terenie Polski pod okupacją niemiecką. Więc kilka tysięcy, jeżeli w ogóle operujemy jakimś rzędem wielkości duchownych, którzy oddali życie w czasie wojny i okupacji, to jest bardzo, jak sądzę, wymowne świadectwo postawy tego duchowieństwa w tym bardzo trudnym okresie. I stąd, myślę, bierze się pewien zasadniczy kłopot, przed jakim stanęła władza ludowa tuż po wojnie. Bo otóż z jaką rzeczywistością ta Polska lubelska, jak ją wówczas nazywano, zaczęła mieć do czynienia w tym okresie po wojnie. Otóż zaczęła mieć do czynienia po pierwsze ze społeczeństwem, które z wojny wychodzi z tym ciężkim doświadczeniem wojennym, jest wspierane to społeczeństwo przez autorytet Kościoła, który to autorytet był budowany jeszcze w czasie wojny i okupacji, a jako przykład takiej postawy bycia z narodem, no to chyba najwymowniejszy przykład to jest metropolita krakowski książę Adam Stefan Sapieha. Twórca całego ruchu charytatywnego w zasadzie, który to społeczeństwo poddane rygorom okupacji miał wspierać. A więc autorytet Kościoła, autorytet na tyle duży, że powoduje on w istocie odsunięcie zupełnie na bok nastrojów antyklerykalnych, które chcę tu dużo ukrywać. Przed wojną w II Rzeczypospolitej w niektórych obszarach życia politycznego były wcale niemałe. Te nastroje jakby po wojnie zupełnie ustępują miejsca czemuś innym emocjom. No i wreszcie to, co stało się, to, co było w pewnym sensie katastrofą dla Polaków i dla państwa polskiego, a więc powojenne zmiany granic i przymusowe migracje ludności z Kresów Wschodnich na ziemię zachodnie, w istocie można powiedzieć, że spowodowało, że polski Kościół, w tym sensie już ogólnym, stał się niezwykle jednorodny, albo inaczej, że Polacy stali się w istocie, czy obywatele tej powojennej Polski stali się w istocie społeczeństwem jednorodnym narodowościowym. I narodowościowym, i wyznaniowym. Bo jeżeli przed wojną, powiedzmy w latach 30., statystyki mówią, iż wyznanie rzymskokatolickie deklarowało około 70% obywateli, to po wojnie to jest już 96%. Oczywiście przyczyny tu są rozmaite, ta, o której mówiłem, przesiedlenia z Kresów Wschodnich na ziemię zachodnie, to jest Holokaust, prawda, który dotknął wyznawców, tych obywateli wyznania mojżeszowego i tak dalej, no niemniej jednak faktem jest, że to społeczeństwo stało się bardzo jednorodne wyznanie. Komuniści stanęli w obliczu nie lada problemu, bo Kościół mający po pierwsze autorytet, mający nienaruszone praktycznie struktury po wojnie i mający co więcej no, dominującą, że się tak wyrażę, pozycję w całym społeczeństwie, nie jest tak łatwym kąskiem, że się tak wyrażę, jak stał się nim na przykład w Rosji po rewolucji bolszewickiej, czy w innych państwach podporządkowanych po wojnie Związkowi Sowieckiemu, w którym tak naprawdę rozprawiono się z Kościołem w bardzo krótkim czasie i co więcej bardzo skutecznie. Tutaj zwykle wymownie jest, jak sądzę, przykład Słowacji, narodu niemal w 100% także katolickiego, gdzie tej Czechosłowacji, tej powojennej udało się praktycznie rzecz biorąc, jeżeli nie zlikwidować całkowicie, to te pozostałości, te struktury, które pozostały, podporządkować całkowicie reżimowi komunistycznemu w Czechosłowacji. Skutki tego no, dzisiaj są niestety fatalne. Czesi, przynajmniej Czesi, są najbardziej laickim, najbardziej ateistycznym społeczeństwem w Europie, czy najbardziej ateistycznym narodem w Europie. W Polsce rzeczywiście rzecz miała się zupełnie inaczej. Tutaj proszę zwróćcie Państwo uwagę, że było niemożliwe, jak się okazuje, takie uderzenie jednorazowe, które by załatwiało sprawę, choć technicznie wydaje się, że to wówczas leżało w zasięgu możliwości reżimu komunistycznego, a przede wszystkim wspierających ich po prostu doradców, jak to wówczas określano, sowieckich, po prostu generałów i oficerów rządzących wówczas w tak zwanym Ludowym Wojsku Polskim. Odstąpiono od tej metody, zakładając, że być może skuteczniejsze i wygodniejsze politycznie będzie po pierwsze powolne, próba powolnego jednak rozbijania jedności Kościoła, a po drugie właśnie próba podporządkowywania sobie episkopatu i duchowieństwa władzy państwowej. I temu służyć miał choćby dekret o obsadzaniu stanowisk kościelnych. Dekret, który był aktem, powiedzmy sobie, politycznie niesłychanie istotnym, ponieważ w największym uproszczeniu sprowadzał się on do tego, że każde wakujące stanowisko kościelne mogło być obsadzone, jeżeli wyłącznie w wypadku, kiedy do osoby kandydata władza państwowa nie zgłaszała żadnych zastrzeżeń. W praktyce oczywiście oznaczało to nieraz, że stolice biskupie wskutek śmierci ordynariusza przez nieraz kilka lat czekały na to, aż władze państwowe zaakceptują któregoś z przedstawianych kandydatów. No ten okres na szczęście nie trwał długo, bo po 1956 roku ta polityka kadrowa, nazwijmy to, stosowana przez władze PRL nieco złagodniała i ta zasada, która wówczas obowiązywała, mówiąca o przedstawianiu trzech kandydatów na wakujące stanowisko biskupie i jeżeli tam w ciągu dwóch czy trzech miesięcy władze państwowe nie zgłoszą zastrzeżeń, wówczas Stolica Apostolska powołuje któregoś spośród tych kandydatów na stolicę biskupią. Ona była w praktyce tak stosowana, co no, pozwalało jednak na pewną niezależność Kościoła wobec władzy państwowej, albo przynajmniej możliwość w przypadku odrzucenia kandydatów zgłoszenia kolejnych, czyli innymi słowy, to uzależnienie, czy też ta próba uzależnienia hierarchii, zwłaszcza kościelnej, spełzła w istocie na nim. Ale to, że w latach 50. przede wszystkim, a więc do 56. roku trwający akt fizycznej agresji przeciwko duchowieństwu słabnie i w istocie przeradza się w wojnę, nazwijmy to światopoglądową, która ze szczególną zajadłością toczona jest w latach 60. i 70., nie zmienia w niczym strategii, tej generalnej strategii wytyczonej tuż po wojnie, kiedy zakładano, że jednak celem zasadniczym jest jest likwidacja, jest rozbicie, jest podporządkowanie reżimowi struktur kościelnych w Polsce. W latach 50. mówimy o fizycznej agresji i rzeczywiście gdzieś jeszcze w 50. roku około 1000 osób duchownych przebywało w więzieniach UB. Były przecież wcale nie rzadkie wypadki skazywania osób duchownych wyrokami wojskowych sądów rejonowych na karę śmierci. Wyroki te wykonywano, co więcej. Jeżeli nawet nie odbywało się to w majestacie pseudoprawa, to przecież znamy także szereg wypadków skrytobójczych mordów duchownych. Ja, jeżeli jakimiś przykładami tutaj posługiwać się mamy czas, to choćby jeden przywołam z archidiecezji krakowskiej. Akurat ksiądz Michał Rapacz, proboszcz parafii w Płokach w zachodniej Małopolsce koło Trzebini, który po prostu został przez tak zwanych nieznanych sprawców nocą wywleczony z plebanii i zatłuczony zwyczajnie kilkadziesiąt metrów dalej pod pobliskim lasem. Dziś trwa proces beatyfikacyjny tego duchownego. I więc jakby ta agresja fizyczna była, ja oczywiście w wielkim uproszczeniu mówiąc, zwłaszcza na początku lat 50. posunięta do granic rzeczywiście niebezpiecznych i groźnych. I oczywiście przejawem takiej agresji było także aresztowanie, uwięzienie prymasa Polski na 3-letnie uwięzienie. Takim przejawem takiej agresji był przecież atak na Kurię Krakowską w 52 roku, czy wcześniej nieco, kilka miesięcy wcześniej na ordynariusza katowickiego i jego biskupa pomocniczego, czy biskupów pomocniczych, których wydalono z terenu archidiecezji, zastępując ich duchownymi, jak to się wówczas określało, lojalnymi wobec władzy państwowej. I ten okres, choć ten okres tej fizycznej, bardzo brutalnej agresji, on stosunkowo szybko się kończy, bo gdzieś tą cezurą rzeczywiście jest 56 rok, a później wchodzimy w okres takiej bezpośredniej konfrontacji światopoglądowej. W 60-tych latach ona ma w istocie taki dość siermiężny charakter. Ta ekipa Gomułkowska właściwie poza dość wulgarnymi nieraz atakami, przede wszystkim na prymasa, pokolenie pamiętające troszeczkę tamte czasy sięgnie pamięcią wstecz, to każde przemówienie pierwszomajowe towarzysza Wiesława czy jakiejkolwiek innej okazji było okraszone przynajmniej godzinnym czy tam jakimś dłuższym fragmentem takiej nienawiści do prymasa i do episkopatu, który Gomułka nigdy nie krył. Rzecz jest o tyle także dziwna i przykra, że kardynał Wyszyński wiązał z Gomułką pewne nadzieje, liczył na to, że nić porozumienia między nimi jednak jakaś będzie się snuła, choćby z tego względu, że obydwaj, jak sądził, byli więźniami przecież reżimu stalinowskiego, bo i Gomułka był uwięziony przez Bieruta, no i prymas Wyszyński. Wydawało się, że jakaś płaszczyzna, jakaś ta nić porozumienia będzie istniała, tymczasem Gomułka nie pozostawił żadnych złudzeń. No tutaj bardzo pryncypialnie atakował, można powiedzieć, prymas. Apogeum tej relacji pomiędzy prymasem a władzą w PRL w latach 60. są oczywiście obchody milenium Chrztu Polski. Ja myślę, proszę Państwa, że generalnie musimy patrzeć na tę rocznicę, te wydarzenia towarzyszące obchodom milenijnym jako na jedno z właściwie można powiedzieć przełomowe wydarzenie w dziejach Polaków w okresie PRL. Dlaczego przełomowe? No, proszę Państwa, pamiętajmy o tym, że ten okres lat 50. wcale nie był obojętny dla narodu, że jednak z jednej strony strach, a z drugiej nachalna propaganda zaczęła robić swoje. A do tego jeszcze, jeżeli uświadomimy sobie, że my jako społeczeństwo wychodziliśmy z tej II wojny światowej, jako naród wychodziliśmy z tej II wojny światowej jako pewna zbiorowość pozbawiona elit w istocie, takich elit, które mocno zakorzenione w tradycji i narodowej, i religijnej byłyby tym kośćcem dla narodu. Więc to niebezpieczeństwo tego, że ta gwałtowna i bardzo nachalna propaganda będzie odnosiła pewne sukcesy i że ten fakt fizycznego zastraszania także zrobi swoje, było ogromne. Stąd myślę, że dla prymasa było takim bardzo ważnym sygnałem to, co wydarzyło się w 56 roku na Jasnej Górze. 26 sierpnia w uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej, kiedy pomimo jeszcze trwającego przecież terroru stalinowskiego, bo zaledwie 2 miesiące wcześniej Ludowe Wojsko Polskie dowodzone przez sowieckiego generała, który posługiwał się polskim nazwiskiem Popławski, rozjechało czołgami robotników protestujących, rozjechało tę rewoltę robotników w czerwcu 1956 roku. A pomimo to 2 miesiące później na Jasnej Górze, pomimo że nie ma prymasa, że prymas jeszcze ciągle jest uwięziony, milion ludzi gromadzi się i manifestuje, tym samym manifestuje swoją formację duchową z jednej strony, ale z drugiej strony przede wszystkim więź z Kościołem. To był z jednej strony dla prymasa bardzo ważny sygnał, a z drugiej strony dla komunistów także bardzo ważny sygnał, że to społeczeństwo pomimo 10 lat już niemal trwającej agresji propagandowej i fizycznej jest dalekie od tego, żeby dać się wodzić tej władzy ludowej, zamiast dać się odwodzić od Kościoła, od religii i tak dalej. I stąd chyba myślę także ta koncepcja prymasa, żeby jednak mocniej jeszcze scementować tę więź. Cały ten okres przygotowania do milenium, tej wielkiej nowenny przed milenium Chrztu Polski był z jednej strony oczywiście niesłychanie ważnym dziełem formacyjnym, jak dzisiaj to chętnie tego słowa używamy, ale z drugiej strony był także fenomenalnym pomysłem, no takim socjotechnicznym, jeżeli wolno w ogóle tego słowa użyć. No, to był 9-letni okres uświadamiania Polakom, że ich miejsce i ich tożsamość i ich korzenie są właśnie, albo inaczej, że depozytariuszem ich tożsamości, ich korzeni narodowych jest Kościół. I to przyniosło swoje rezultaty. W 1966 roku w czasie obchodów milenijnych, pomimo przecież gwałtownych zabiegów władz polegających na tym, żeby po pierwsze utrudniać przebieg tych uroczystości, a po drugie, żeby robić wszystko, żeby odciągnąć ludzi od udziału w uroczystościach kościelnych. Organizowano przecież wtedy rozmaite, bardzo atrakcyjne skądinąd imprezy, które miały powodować, że ludzie zamiast do katedry czy do kościoła pójdą na mecz, albo na koncert, albo na jakiś seans filmowy i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie zamiary także nie przyniosły rezultatów. Sprowadziło się to w końcu do tego, że komuniści musieli sięgnąć do groteskowego wręcz arsenału, ponieważ peregrynująca po Polsce kopia obrazu Matki Boskiej z Jasnej Góry okazała się być tak groźna dla reżimu komunistycznego, że ten zdecydował się na jej aresztowanie, to w sensie dosłownie.